Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 13 października. Dziś wspomnienie świętego Edwarda, króla i wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. 40-letni bojówkarz Antify został skazany za stosowanie przemocy wobec uczestników procesji upamiętniającej duchownych zamordowanych podczas Komuny Paryskiej w roku 1871. 30 maja 2021 roku w Paryżu zgromadziło się około 300 wiernych. To wzbudziło niezadowolenie tzw. antyfaszystów, którzy czym prędzej zaatakowali katolików pięściami i rzucali w nich butelkami, krzycząc przy tym śmierć faszystom. Jeden wierny z raną głowy trafił do szpitala. Udało się zidentyfikować jednego bandytę i został on ukarany 10 miesiącami więzienia w zawieszeniu, 2-letnim zakazem organizowania publicznych demonstracji oraz karą grzywny w wysokości 800 euro za naruszenie wolności wyznania. To brzmi odrobinę żenująco, natomiast na szczęście będzie on musiał także zapłacić 2,5 tysiąca euro odszkodowania każdej z ofiar. Pan antyfaszysta został skazany na podstawie ustawy gwarantującej swobodę praktykowania kultu. 40-latek był dobrze znany stróżom prawa. Wcześniej był skazywany za kradzież, transport broni białej, zażywanie narkotyków i przemoc wobec policjantów. Najprawdopodobniej francuski wymiar sprawiedliwości tak bardzo zresocjalizował tego pana, że w okolicach 40 postanowił zawalczyć z faszyzmem. A jak w XXI wieku rozpoznaje się faszystę? Oni potrafią doskonale się kamuflować, natomiast dobrym znakiem rozpoznawczym może być sutanna, komża albo mantylka. Ponownie Francja. 12 września, podczas gdy Kościół czcił Najświętsze Imię Maryi, Parlament Europejski w Strasburgu po raz kolejny opowiedział się za cywilizacją śmierci. Tym razem na celowniku dzielnych eurokratów znalazł się ludzki zarodek zredukowany do rangi zwykłej substancji pochodzenia ludzkiego, równej kawałkowi skóry lub czerwonej krwince. Raport w sprawie nowych zasad stosowania substancji pochodzenia ludzkiego w Unii Europejskiej wsparło 483 eurodeputowanych, 52 było przeciw, a 89 wstrzymało się od głosu. Od głosowania 12 września ustawa ta stanowi oficjalne stanowisko Europarlamentu przed negocjacjami z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Hierarchowie zrzeszeni w Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej wezwali państwa członkowskie do odmowy wdrożenia nowego prawa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Edwarda, króla i wyznawcy. Edward urodził się około roku 1003 w miejscowości Islip koło Oxfordu. Był synem króla Ethelreda II i normandzkiej księżniczki Emmy. W dzieciństwie musiał wraz z rodziną schronić się w Normandii przed wojskami króla Danii. W roku 1041 około 38-letni Edward wrócił do Anglii, a następnie objął tron, zastępując swojego zmarłego brata przyrodniego. Został koronowany Wielkanoc 3 kwietnia 1043 roku. Rok później poślubił Edytę, jednak nie doczekali się potomstwa. Król Edward słynął z pobożności i cieszył się wielkim szacunkiem poddanych. Bronił ubogich, ułomnych i chorych. Czasami sam brał ich na plecy i zanosił do swojego zamku. Dzięki trybowi życia, bliższemu raczej mnichowi niż królowi, zyskał sobie przydomek wyznawca. Słynął ze szczególnego nabożeństwa do świętego Jana Ewangelisty. Pewnego razu święty Jan ukazał mu się pod postacią żebraka. Król ofiarował mu swój pierścień. Po kilku latach pielgrzymi, którzy wrócili z Ziemi Świętej, przywieźli ten pierścień wraz z informacją, że święty Jan oczekuje już na Edwarda w niebie. Król Edward zmarł 5 stycznia 1066 roku. Przeżył około 63 lata. Został pochowany w ufundowanej przez siebie katedrze westminsterskiej. Kanonizował go niespełna 100 lat później papież Aleksander III w roku 1161. Od XIV wieku jest głównym patronem Anglii oraz angielskich królów. ziemska ojczyzna świętego Edwarda, czyli Wielka Brytania. Jak wynika z przeprowadzonego w sierpniu tego roku przez The Times sondażu, anglikańscy duchowni w przeważającej mierze popierają ideę odejścia od tradycyjnej moralności seksualnej. Niemal 65% duchownych anglikańskich sprzeciwia się oficjalnemu nauczaniu wspólnoty anglikańskiej, która, o dziwo, nadal uważa, że akty homoseksualne są niezgodne z Pismem Świętym. Z kolei 63% badanych opowiada się za zmianą nauczania w sprawie stosunków pozamałżeńskich, 22% chce całkowitego zniesienia ich zakazu, a 41% chce zniesienia go dla ludzi żyjących w poważnych związkach. 59% pastorów udzieliłoby błogosławieństwa parom osób tej samej płci, a 53% uważa, że wspólnota anglikańska powinna zaakceptować tzw. małżeństwa homoseksualne. Najbardziej w wynikach tych badań zaskakuje chyba to, że Anglikanie formalnie nadal zakazują rzeczy, które oficjalnie są praktykowane już od lat. Powstaje pytanie, czy to samo nie czeka zwiedzionych wiernych Kościoła katolickiego. Niemcy. Pani Irme Stetter-Karp, przewodnicząca Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, wezwała do zakazania członkom prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec pełnienia jakichkolwiek funkcji w katolickich parafiach i wszystkich instytucjach kościelnych. Jak powiedziała, aktywne wsparcie dla AfD jest sprzeczne z podstawowymi wartościami, jeśli chodzi o, uwaga, zjednoczenie Kościoła z wartościami postępowymi. Pani Stetter-Karp słynie ze swojego wsparcia dla zabijania dzieci nienarodzonych. Niedawno wzywała do upowszechnienia dostępu do aborcji na terenach wiejskich. Wypowiedzi pani, przypomnijmy, przewodniczącej Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich wywołały szybką reakcję członków AfD. Europoseł tej partii, przy okazji wierny tradycji katolickiej, pan Maximilian Krach, napisał na swoim profilu w serwisie X: Centralny Komitet Katolików Niemieckich to klub urzędników państwowych, którzy żyją z Kościoła i mają niechęć do niego i do wiary. Według najnowszych sondaży Alternatywa dla Niemiec cieszy się poparciem 23% niemieckich wyborców, będąc tym samym drugą siłą polityczną Niemiec. Irak. Chaldejski patriarcha, kardynał Louis Rafael Sacco, w wywiadzie dla Asia News wyraził zdziwienie, że nikt w Watykanie nie ujął się za irackimi katolikami po tym, jak państwo przestało uznawać patriarchę. Kardynał przyznał, że jest rozczarowany stanowiskiem Stolicy Apostolskiej, która od wielu miesięcy nie interweniowała, by potępić działania irackich władz i odciąć się od ataków na patriarchę wychodzących z niektórych środowisk katolickich w Iraku. Patriarcha powiedział: Stolica Apostolska mogła zabrać głos, mogła spróbować uspokoić naród. Od dawna jesteśmy kościołem prześladowanym. Walczymy o przetrwanie, ale do tego potrzebujemy także wsparcia, bliskości, solidarności. Czyżby kardynał sugerował, że Watykan powinien zajmować się prześladowanymi chrześcijanami kosztem walki o klimat? Polska. 15 listopada, a więc miesiąc po wyborach, zostaną ogłoszone nowe wytyczne w sprawie aborcji. Początkowo miały być one opublikowane 12 września, jednak 29 sierpnia zebranie zespołu eksperckiego w Ministerstwie Zdrowia zostało odwołane po interwencji obrońców życia, natomiast 4 września stanowisko w tej sprawie wydali biskupi. W związku z tym 12 września minister zdrowia, pani Katarzyna Sójka, zmieniła datę zaprezentowania wytycznych na 15 listopada. Pojawia się coraz więcej informacji, zgodnie z którymi zespół powołany przez ministra zdrowia opracował wytyczne, zgodnie z którymi zagrożenie zdrowia psychicznego kobiety będzie uznawane za przesłankę umożliwiającą zabicie nienarodzonego dziecka. Powstaje pytanie, czy nieopublikowanie tych informacji przed wyborami nie jest zabiegiem celowym. Ponownie Polska. 21 września Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski opublikowała Vademecum Wyborcze Katolika. W dokumencie przypomina się podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik przy urnie wyborczej. Biskupi przypominają, że w sprawach wartości nienegocjowalnych, które dotyczą porządku moralnego, katolik nie może pójść na kompromis. Wśród kwestii, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji, biskupi wymieniają m.in. prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawa rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci czy prymat rodziców w wychowaniu dzieci. Pomimo, że dokument jest przesiąknięty duchem demokratyzmu, należy docenić fakt jego opublikowania. W wielu krajach wydanie dokumentu o takiej treści przez katolicki episkopat byłoby już niemożliwe. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o cnotach kardynalnych, szczególnie o męstwie. Katolik powinien nabywać cnoty. Używając języka harcerskiego, powiedzielibyśmy sprawności. Wśród czterech cnót kardynalnych, funkcję jakby nadrzędną, sprawuje cnota umysłowa, jaką jest roztropność. Gdy posiadamy roztropność, wiemy, co należy czynić. To właśnie ta cnota pozwala nam ustalić, jak należy się zachować, co jest słuszne. Jednak, jak pewnie wszyscy wiemy, wiedza, co jest właściwe, sama nie wystarcza, by zgodnie z nią postępować. Do tego potrzebny jest trening naszej woli. I tutaj pojawiają się pozostałe trzy cnoty kardynalne. To święty Tomasz z Akwinu roztropność zaklasyfikował jako cnotę umysłową. Natomiast sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo jako cnoty obyczajowe, można by powiedzieć skłonnościowe. Podczas gdy roztropności przysługuje rola kierownicza. Pozostałe cnoty kardynalne zajmują się wprowadzaniem w życie ustalonego przez roztropność porządku. Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Poznanie tego, co im się należy, jest zadaniem rozumu, cnota roztropności, ale skłonność, aby zawsze dać to, co się należy, jest zadaniem woli, cnota sprawiedliwości. I kolejne dwie cnoty. Umiarkowanie i męstwo. Te dwie konieczne są, gdy nasze uczucia, pożądania, czynią to, co w pewnym stopniu czynić będą pewnie do naszej śmierci, czyli stawiają opór naszemu rozumowi. Opór taki może być dwojaki. Gdy roztropność powie, jaka jest właściwa miara, jak powinniśmy postąpić, nasze uczucia, pożądania mogą mówić, ależ nie, pragnę więcej, zjem więcej, wypiję więcej, posiądę więcej. Zrobię to, czego roztropność zakazuje, bo bardzo tego chcę. W takiej sytuacji potrzebna jest nam sprawność naszej woli, jaką jest cnota umiarkowania. Cnota umiarkowania usprawnia nas do niezrobienia czegoś, czego chcemy. Lub też, może jeszcze bardziej precyzyjnie, niezrobienia tego, co nam się chce. Analogicznie cnota męstwa usprawnia nas do zrobienia czegoś, czego nam się nie chce. Podobnie jak uczucia, pożądania mogą krzyczeć: chcemy więcej tego a tego. Równie często mogą krzyczeć: nie chcemy tego a tego. Nie chcemy niebezpieczeństw, nie chcemy trudu. I wówczas niezbędne jest umocnienie człowieka w tym, co nakazuje rozum, roztropność. Żeby mimo wszystko uczynić to, co należy, pomimo oporu uczuć. To jest właśnie zadaniem męstwa. Męstwo to przysposobienie duszy nadające jej stałość w postępowaniu, zgodnie z rozumem. Męstwo błędnie może być kojarzone z brakiem strachu lub innych wybujałych uczuć, krzyczących, by nie robić tego czy tamtego. Ktoś może uważać siebie za pozbawionego męstwa z natury, bo jego strach jest często wielki. Tymczasem męstwo to nie jest brak uczuć, na przykład strachu, ale pewna sprawność, aby wobec najbardziej nawet wybujałych uczuć pozostać konsekwentnym, niewzruszonym i stałym. Męstwo niesłusznie też może się kojarzyć z cnotą ofensywną, podczas gdy w całej swojej istocie jest wybitnie defensywne. Męstwo polega na trwaniu. Na trwaniu przy wybranej linii postępowania niezależnie od ataków. Męstwo to trwanie na wyznaczonych pozycjach niezależnie od przewagi przeciwnika. Męstwo niesłusznie może być też kojarzone z gorącą głową, z brawurą, podczas gdy w swojej istocie męstwo jest chłodnym spojrzeniem. Trzeźwą oceną sytuacji, nawet gdy targają człowiekiem bardzo mocne uczucia. Rolą męstwa jest, uwaga, służba rozumowi. Męstwo nie tworzy żadnych swoich własnych racji, ale nie pozwala, by emocje narzuciły swoje racje rozumowi. Trening męstwa nie polega na tym, żeby mniej się bać, ale na tym, żeby mówić: okej, to tylko strach. Choć bywa głośny, to nie jest doradca, którego wybieram. Moim doradcą jest mój rozum i jego sprawność, jaką jest roztropność. Wiem przecież, co trzeba robić. Niech strach sobie krzyczy. Ja będę robił to, co trzeba. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci męstwa. Maryjo, Posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się w dzisiejszym wieczornym programie Sprawki Okiem Katolika. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Edwardzie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się. Nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj wieczorem i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.